Nienawiść. Wąskie, zaciśnięte usta, wyraźny ślad owłosienia nad górną wargą, kruczoczarne włosy, ciasto upięte w kok. Ta twarz nie mogła się podobać, gdyż biła z niej zaciętość i odpychająca bezwzględność. Taka była w istocie Jelizaweta Juliewna Rosenzweig, bardziej znana pod nazwiskiem drugiego męża Zarubina. Wykształcona, studiowała historię i filozofię na uniwersytetach w Rosji, Austrii i Francji, mówiąca biegle 6 językami, oddała się całkowicie krwawej machinie bolszewizmu. I to bardzo wcześnie. Już w 1919 roku, gdy przyjechała do Moskwy z rodzinnej Besarabii, miała wówczas 19 lat i od razu trafiła do miejsca, które odpowiadało jej charakterowi, sekretariatu Feliksa Dzierżyńskiego, szefa ČK, nadzwyczajnej komisji do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Była to najbardziej mordercza instytucja nowej władzy, likwidująca tych, których bolszewicy uznali za wrogów. A ona, dziewczyna z rumuńskich komunistów, spowinowacona z Anną Pauker, założycielką rumuńskiej partii komunistycznej, siostra szefa bojówek tej partii, który zginął w walce, znalazła dla siebie najlepsze miejsce, gdzie mogła spełniać swą nienawiść do ludzi wyznających inną ideologię. Trudno się dziwić, że przypadł jej do serca jeden z funkcjonariuszy tej służby. Krępy, łysy, co w tamtych czasach było uznawane za istotną wadę w męskiej urodzie, o wyraźnie wschodnich rysach na niej zrobił szczególne wrażenie przymiotami charakteru. Jakow Blumkin, o 2 lata starszy, był już legendą bolszewickich tajnych służb. W 1918 roku, gdy miał 20 lat, stanął na czele wydziału do walki ze szpiegostwem. Szybko zyskał uznanie i zaufanie szefa Feliksa Dzierżyńskiego, który w lipcu 1918 roku zlecił mu ważną misję – zamordowanie niemieckiego ambasadora w Moskwie, hrabiego Wilhelma von Mirbacha. Blumkin już miał na swoim koncie sukces, jakim było zwerbowanie do współpracy z bolszewickim wywiadem bliskiego krewnego ambasadora, księcia Roberta von Mirbacha, porucznika wojsk austriackich, który trafił do bolszewickiej niewoli. To miało ułatwić zadanie. Po południu 6 lipca 1918 roku Blumkin wraz z drugim czekistą Nikołajem Andrzejewem przyjechali do niemieckiej ambasady i zażądali widzenia z ambasadorem pod pretekstem rozmowy o jego krewnym. Było oczywiste, że hrabia nie odmówi spotkania, które miało dotyczyć losu jego bliskiego kuzyna. Zszedł do saloniku, a na jego widok Blumkin sięgnął do teczki po rewolwer. Muszka zaczepiła o szew brzegu teczki i to na ułamek sekundy opóźniło działania zamachowca. Gdy wreszcie wyszarpnął rewolwer, ambasador zdążył cofnąć się o kilka kroków. Nie wiadomo, czy zaczepił nogą o dywan, czy też umyślnie schylił się, ale dzięki temu pocisk przeleciał nad nim. Zanim padł drugi strzał, ambasador dopadł z susem do drzwi salonu, minął je i znalazł się na schodach. Andrzejew ruszył w pogoń za ambasadorem, aby odciąć mu drogę ucieczki na klatkę schodową. Strzelał i trafił go w tył głowy. Mimo ciężkiej rany ambasador żył i czołgał się w stronę schodów. Blumkin, obawiając się, że lada moment do salonu wpadną strażnicy, zaprzestał pościgu. Wyciągnął z teczki granat i rzucił go. Odłamki trafiły ambasadora, który znieruchomiał w kałuży krwi. Zamachowcy wybiegli do ogrodu, wspięli się na 2,5-metrowe żelazne ogrodzenie i zniknęli w bocznej uliczce. Przez rok Blumkin ukrywał się, ale nie próżnował. Jego wilcza natura wymagała ofiar i znajdowała je. Na Ukrainie zorganizował zamach na hetmana Pawła Skoropadzkiego. Później usiłował pozbawić życia admirała Kołczaka. O tych wyczynach było głośno na korytarzach Łubianki. Musiały wzbudzić podziw Lizy. Szybko pobrali się, choć rzadko ze sobą przebywali. Służbowe polecenia kierowały ich w różne strony świata. Aż od 1929 roku Liza i Jakow mogli razem żyć i działać, oddelegowani na placówkę do Turcji. Mieli tam do zrealizowania tajną misję, jaką było sprzedanie bezcennego hasyckiego manuskryptu z Centralnej Biblioteki w Moskwie i przekazania pieniędzy na finansowanie wywrotowych operacji podejmowanych przez radzieckie tajne służby w Turcji i na Bliskim Wschodzie. W krótkiej historii bolszewickiego państwa nie było w tym nic nadzwyczajnego. Precjoza z carskiego skarbca rabował Lew Trocki, aby je rozdawać zasłużonym żołnierzom. Kradł ludowy komisarz oświaty, Anatolij Łunaczarski, aby pierścionkami z brylantami, złotymi zegarkami, diademami i broszami wysadzonymi drogimi kamieniami obdarowywać swoje kochanki. Rząd bolszewicki chętnie i dużo sprzedawał za granicą carskiego złota i dzieł sztuki, aby mieć pieniądze na utrzymanie wojska i policji. Państwowy charakter zlecenia zdawał się łagodzić wszelkie wyrzuty sumienia, jakie mogliby mieć Blumkinowie, dokonując tak wielkiego uszczerbku w rosyjskiej kulturze. Spieniężyli rękopis, a pieniądze nie w całości trafiły do kasy tajnych służb. Odkrycie, jakiego dokonała Liza, sprawdzając rachunki, wstrząsnęło nią. Brakowało dużej kwoty. Szybko ustaliła, że jej mąż przeznaczył te pieniądze dla Lwa Trockiego, człowieka, którego Stalin uznawał za swojego najgorszego wroga i doprowadził do wydalenia ze Związku Radzieckiego w 1929 roku. Trocki tułał się po Europie, nigdzie nie dostając zgody na dłuższy pobyt, aż trafił do Turcji. Pozbawiony środków do życia, mógł jedynie liczyć na swoich politycznych sojuszników i wyznawców. Czy to Liza powiadomiła zwierzchników, że jej mąż wspiera Trockiego? Musiała zdawać sobie sprawę, że to oznacza wyrok śmierci. Nie ma co do tego pewności. Sam Trocki wskazał innego rewolucjonistę, Karola Radka, że to ten doniósł Stalinowi, iż Blumkin potajemnie go wspiera, w dodatku z partyjnych funduszy. Brzmi to prawdopodobnie, gdyż Radek, zagorzały trockista, za co wyrzucono go z partii i zesłano, właśnie w 1929 roku ogłosił, że zerwał ze swoim politycznym idolem i stał się jego zagorzałym krytykiem, a jednocześnie zaczął wychwalać Stalina. Mógł więc uznać, że doniesienie na innego trockistę pogłębi wiarę Stalina w jego szczerość i oddanie. Jeżeli tak myślał i działał, to na niewiele to się zdało, gdyż w 1936 roku został właśnie z rozkazu Stalina aresztowany i skazany na łagier, gdzie zginął podobno z rąk kryminalistów. Jeżeli nie Liza zadenuncjowała męża, to bez wątpienia umożliwiła szybkie i sprawne aresztowanie. W tej sprawie pojechała do Moskwy, aby stawić się w gabinecie szefa Wydziału Zagranicznego Michaiła Trylisera, rozstrzelanego 10 lat później.
To co, towarzyszko, Blumkin zdradził Stalina i partię, a wydawałoby się taki dobry czekista.
Byłam o tym przekonana. Wierzyłam głęboko, gdy wychodziłam za niego za mąż.
Liza obawiała się, że kara spadnie również na nią. Bolszewicka sprawiedliwość nakazywała karać wszystkich wokół obwinionego o odstępstwo od linii stalinizmu. Trylisser nie miał jednak takich poleceń. Nie zważał na jej zapewnienia.
Towarzyszko, musicie porzucić uprzedzenia burżuazyjne. Omotać Blumkina knującego z Trockim i doprowadzić do tego, że wróci do Moskwy.
Bez jej pomocy aresztowanie Blumkina przebywającego w Turcji nie byłoby łatwe. Szczwany lis, zaprawiony w bojach terrorysta, nie dałby się tak łatwo zwieść nagłemu wezwaniu do Moskwy. Mógłby uciekać, a nawet szukać schronienia u imperialistów i zdradzić tajemnice służby. Było to tym bardziej prawdopodobne, że jego bliski współpracownik Georgi Agabekow, obawiając się posądzenia o trockizm, uciekł ze Stambułu do Francji. Uratował życie, ale nie na długo. W Paryżu dosięgła go zemsta służby. Odnaleźli go mordercy z tzw. grupy Jaszy. Nazwa pochodziła od imienia dowódcy Jakowa Serebriańskiego, likwidującego na rozkaz Kremla ludzi przebywających poza granicami Związku Radzieckiego. Oni zwabili Agabekowa do Meliny, gdzie został zasztyletowany. Jego ciało poćwiartowane włożyli do kufra, który wyrzucili do morza. Nigdy nie zostało odnalezione. Wysłani po Blumkina szybko wykonaliby zadanie, ale Stalina minęłaby przyjemność oglądania uwięzionego zwolennika Trockiego i jego śmierci przed plutonem egzekucyjnym. Liza była więc nieocenionym pomocnikiem. Finał jej udziału w tej sprawie nie jest jasny. Według jednej z wersji Blumkin został uprowadzony ze Stambułu przez dwóch agentów przysłanych z Moskwy, Piotra Zubowa i Leonina Eitingtona. Zmusili go do wejścia na pokład radzieckiego statku lub wnieśli i dostarczyli do Moskwy. Według innej wersji Blumkin, nieświadomy niebezpieczeństwa, czy wręcz oszukany przez Lizę, pojechał do Moskwy. O świcie do ich mieszkania wdarli się agenci tajnej policji. Miał krzyknąć: Liza, zdradziłaś mnie, zanim NKWZiści wywlekli go z domu. Którakolwiek z tych wersji była prawdziwa, to udział Lizy w zgładzeniu męża pozostaje niewątpliwy. Po krótkim procesie postawiono go przed plutonem egzekucyjnym. zdołał zawołać – niech żyje Trocki. Udział w zlikwidowaniu Blumkina otworzyło przed Lizą drogę do szpiegowskiej kariery. Wykazała swoją determinację, niezłomność charakteru i wierność stalinowskim zasadom. Jej pozycja była tym silniejsza, że szybko poślubiła zasłużonego NKWD-stę, Wasylija Zarubina. Był nieszczęśliwy po stracie żony, pięknej Olgi Naumowej, którą sprzątnął mu sprzed nosa jego szef na placówce w Harbinie w Chinach, Leonid Eitington, ten sam, który przyczynił się do zgładzenia Blumkina. On też przypadł jej do gustu, gdyż pojechała za nim do Hiszpanii, gdzie pobrali się, choć Olga nie była jego jedyną żoną. Zarubin wyglądał jak partyjny urzędnik z obwodowego miasta. Niski, o krzywej twarzy, prostych, rzadkich włosach, nosił okulary w rogowej oprawie. Szybko się rozstył, co dopełniło obrazu człowieka niechlujnego. Podobno jednak był pełen elegancji, a nawet czaru i błyskotliwości. Tak wynikałoby z informacji, jakie o nim przekazywali polscy jeńcy z obozu w Kozielsku. Major Bezpieczeństwa Państwowego, Wasylij Zarubin, przyjeżdżał tam w 1939 i 1940 roku, aby ich przesłuchiwać. Były to miłe pogawędki, podczas których częstował rozmówców herbatą, czekoladą, a nawet pomarańczami. Przywoził książki do obozowej biblioteki. Szanowano go za to, nie wiedząc, jak podstępny i bezlitosny jest to NKWD-sta. Wziął udział w opracowaniu metody likwidacji polskich jeńców, a gdy Stalin wydał na nich wyrok, ponownie przyjechał do Kozielska. Tym razem kazał szczepić jeńców przeciwko tyfusowi, co miało omamić skazanych. Dać im nadzieję, że władze przygotowują ich do przeniesienia do innego obozu, a może nawet zwolnienia do domów. Do końca Zarubin potrafił robić tak dobre wrażenie, że jako jedynemu spośród oficerów NKWD jeńcy oddawali honory wojskowe. Rzeczywiście był człowiekiem światowym. Od 1925 roku działał w radzieckich placówkach dyplomatycznych i szpiegowskich w Niemczech, Chinach, Finlandii i Danii. Nabrał ogłady. Z Lizą stali się najbardziej skutecznymi i wydajnymi agentami radzieckich tajnych służb. Ona zwerbowała w Berlinie Willego Lehmana, wysokiego funkcjonariusza Gestapo, który stał się szczególnie wartościowym informatorem radzieckiego wywiadu. On brał udział w przygotowaniu zamachu stanu w Belgradzie, w wyniku którego został obalony proniemiecki rząd, a potem rozpracowywał najcenniejszego agenta w Berlinie, księcia Nieriedowa, byłego carskiego oficera, który po rewolucji osiedlił się w Niemczech. Tam nawiązał współpracę z Abwerą i stał się bliskim współpracownikiem admirała Wilhelma Canarisa. To od niego Zarubin dowiedział się o wynikach gier wojennych prowadzonych w dowództwie Wehrmachtu w 1936 i 1937 roku, gdy sprawdzano możliwości odniesienia zwycięstwa w wojnie ze Związkiem Radzieckim. Ujawnienie wyniku tych gier radzieckiemu wywiadowi miało ogromne znaczenie dla późniejszej strategii Stalina, albowiem wynikało z nich, że niemieckie rezerwy paliwa i amunicji wystarczą jedynie na 2 lub 3 miesiące wojny. A jeżeli w tym okresie nie uda się dojść do złóż roponośnych w Baku oraz zająć głównych ośrodków przemysłowych, takich jak Leningrad, Donbas, Stalingrad, wojna będzie przegrana. Zasługi Zarubinów sprawiły, że 12 października 1941 roku Stalin wezwał ich do siebie, aby osobiście poinstruować przed podjęciem nowej misji. Obydwoje zostali wysłani do Stanów Zjednoczonych jako dyplomaci pod zmienionym nazwiskiem Zubilinowie. Stalin zalecił, aby zajmowali się nie tylko budową siatki wywiadowczej i zbieraniem informacji, ale starali się zyskiwać sympatię wysokich urzędników dla Związku Radzieckiego. Zdawał sobie sprawę, że z dniem przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny to państwo, zważając na jego potencjał gospodarczy, będzie odgrywało decydującą rolę. Mieli też baczyć, czy rząd amerykański nie prowadzi potajemnych negocjacji z hitlerowcami. Nie były to trudne zadania. Wielu Amerykanów zajmujących wysokie stanowiska w waszyngtońskiej administracji było pod wrażeniem zmagań, jakie Związek Radziecki, nie bacząc na ofiary, toczył z hitlerowskimi Niemcami. Sam prezydent Franklin Delano Roosevelt gotów był widzieć w Stalinie bliższego sojusznika niż w Churchillu, który był dla niego uosobieniem imperializmu i kolonializmu. Jeszcze nikt w Moskwie nie myślał o bombie atomowej. Dlatego w instrukcji dla Zarubinów nie było o tym mowy. A w Stanach Zjednoczonych ten projekt zaczynał już kiełkować, o czym wywiad radziecki dowiedział się bardzo szybko. Zaczynała się misterna gra, w której Liza Zarubina miała odegrać główną rolę, choć operację rozpoczęła inna kobieta. 33-letnia Louise Branstein, bogata komunistka z San Francisco. Przy jej boku znalazł miejsce Grigori Heifetz, dyplomata z miejscowego konsulatu radzieckiego. To za jego namową Branstein urządziła 6 grudnia 1941 roku w swoim wielkim domu nad brzegiem oceanu charytatywną imprezę, której celem było zebranie pieniędzy na pomoc uchodźcom z Hiszpanii. Wśród gości, co też nie mogło być przypadkiem, znalazł się Robert Oppenheimer i jego nowo poślubiona żona Catherine, nazywana Kitty. Kilka dni po raucie u Branstein Heifetz spotkał się z Oppenheimerem w restauracji. Wówczas dowiedział się, że 11 października 1939 roku do owalnego gabinetu przyszedł Alexander Sachs, przemysłowiec i doradca prezydenta. Przyniósł list podpisany przez słynnego uczonego Alberta Einsteina, w którym ostrzegał prezydenta, że niemieccy naukowcy podjęli badania nad skonstruowaniem bomby nuklearnej. To spotkanie zakończyło się fiaskiem. Prezydent był znudzony zbyt długim odczytywaniem listu i można było odnieść wrażenie, że nie zrozumiał wagi tego, co usłyszał. Sachsowi udało się jednak uzyskać zaproszenie na śniadanie na następny dzień. Dopiero wtedy przekonał prezydenta, że nie może lekceważyć ostrzeżeń. 6 grudnia 1939 roku rząd amerykański zdecydował się finansować program badań nad nową bronią. Informacje od Oppenheimera, przekazane do centrali przez Heifetza, były pierwszym sygnałem, który na Kremlu przeszedł niezauważony. Wtedy, w grudniu 1941 roku, najważniejszym zadaniem było odparcie wojsk niemieckich szykujących się do szturmu na Moskwę. Gdy po krwawych bojach Armii Czerwonej udało się odwrócić bieg wojny, w końcu 1943 roku Zarubin otrzymał z Moskwy polecenie skoncentrowania się na zdobywaniu informacji o bombie atomowej. Zarubinowie podążali drogą wskazaną przez Heifetza, omotując Roberta Oppenheimera i jego żonę. A Oppenheimer w 1942 roku został dyrektorem laboratorium atomowego w Los Alamos, gdzie najwybitniejsi fizycy jądrowi z całego świata wymyślali bombę. Zadanie radzieckich szpiegów było ułatwione, gdyż Oppenheimer od dawna był sympatykiem ideologii komunistycznej, choć nigdy do partii komunistycznej nie wstąpił. W latach 30. mówiło się o jego romansie z Jane Tetlock, żarliwą komunistką. Podobno zerwał z nią kontakty, choć z raportów kontrwywiadowczych wynikało, że była jego kochanką do tragicznej i niewyjaśnionej śmierci w 1944 roku. Popełniła samobójstwo, aczkolwiek pozostały podejrzenia, że to amerykańskie tajne służby zlikwidowały ją, uznając, że jej kontakty z radzieckim wywiadem poważnie szkodzą amerykańskiej racji stanu. Catherine Kitty, z którą ożenił się w listopadzie 1940 roku, była członkinią partii komunistycznej. Jej pierwszy mąż, Joe Dollett, też działał aktywnie w tej partii. W 1936 roku wyjechał do Hiszpanii, aby walczyć w brygadzie imienia Abrahama Lincolna w obronie władz republikańskich. Rok później jego śladem pojechała Kitty. Nie jest jasne, czy chciała tylko odwiedzić męża, czy walczyć z nim ramię w ramię. Nie spotkała już go. Najbliższy przyjaciel, Steve Nelson, poinformował ją, że Joe zginął w czasie walk o Madryt. Powróciła do Stanów, a Nelson podążył za nią. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Mesarosz. Od 1925 roku należał do amerykańskiej partii komunistycznej. Na początku lat 30. wyjechał do Związku Radzieckiego. Tam rozpoczął studia w Instytucie Lenina, uczelni penetrowanej przez radzieckie tajne służby, które wśród studentów z całego świata wyszukiwały kandydatów na agentów. Bez wątpienia Steve wówczas podjął współpracę z wywiadem radzieckim, o czym świadczyły późniejsze meldunki FBI. Agent FBI raportował w marcu 1943 roku.
Nelson skontaktował się z radzieckim konsulatem w San Francisco i umówił się na spotkanie z Peterem Iwanowem, radzieckim wicekonsulem, w miejscu, gdzie nie byliby obserwowani. Iwanow sugerował, aby spotkali się w zwykłym miejscu. Spotkanie nastąpiło w środku parku przy St. Francis Hospital w San Francisco. W czasie spotkania Nelson przekazał Iwanowowi kopertę lub paczkę. Kilka dni po tym spotkaniu trzeci sekretarz rosyjskiej ambasady z Waszyngtonu, mężczyzna o nazwisku Zubilin, spotkał się z Nelsonem w domu Nelsona i w czasie spotkania wypłacił Nelsonowi 10 banknotów o nieustalonym nominale.
Liza Zarubina często jeździła do Kalifornii, aby spotkać się z Kitty. Zaprzyjaźniły się i wiele czasu spędzały razem. W raportach do centrali nigdy nie wymieniła imienia żony Oppenheimera, aczkolwiek powoływała się na informacje otrzymywane od kobiety bliskiej Oppenheimerowi. Mogła to być zarówno Kitty, jak i Jane Tetlock, ale to nie miało znaczenia. Nikt z centrali nie pytał, co to za kobieta. Liczyły się informacje. Liza i jej informatorka nigdy nie zwróciły uwagi agentów kontrwywiadu. Nie tylko dlatego, że amerykański kontrwywiad był wyjątkowo nieskuteczny i naiwny. Pułkownik Boris Pesz, którego ojciec był białogwardyjskim oficerem, odpowiedzialny za bezpieczeństwo nuklearnych ośrodków badawczych do końca wojny, nie zorientował się, że pod nosem kręci mu się parę tuzinów radzieckich szpiegów i zdrajców. Ich liczba oceniana jest na 200, a tajne informacje z tajnych laboratoriów wyciekają jak woda przez durszlak. Nawiasem mówiąc, Peszowi znacznie lepiej szło po wojnie, gdy od 1949 roku kierował w FBI wydziałem PB-7, dokonującym zabójstw, porwań, wydobywając zeznania torturami, a to wszystko na zlecenie rządu. Liza była ostrożna, zdawała sobie sprawę, że zbyt częste spotkania żony radzieckiego dyplomaty z żoną szefa ośrodka atomowego mogą wydać się podejrzane. Sięgnęła po pomoc dwóch polskich imigrantów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych w latach 20., a potem zostali zwerbowani przez asa radzieckiego wywiadu Leonida Eitingtona. Pozostawali w uśpieniu do czasu, gdy w 1942 roku zgłosiła się do nich Liza. Jeden z nich o pseudonimie Szachista był dentystą, wykształconym we Francji na koszt NKWD. Liza szybko wykorzystała tę okoliczność, polecając jego opiece stomatologicznej Kitty. W jego gabinecie mogła całkowicie bezpiecznie przekazywać informacje lub deponować najtajniejsze materiały, jakie wykradała z sejfu męża. Oppenheimer ujawniał radzieckiemu wywiadowi największe tajemnice laboratoriów atomowych. I to nie tylko Los Alamos, gdzie był szefem. Torował drogę szpiegom do innych ośrodków Berkeley, Oak Ridge, Chicago. Umówił się z Zarubinami, że gdy naukowcy zgłaszający swoją chęć do pracy przy amerykańskim projekcie atomowym stwierdzą: moja ucieczka z Niemiec była podobna do ucieczki Lizy Meitner. Chodziło o niemiecką naukowiec, która uciekła z Niemiec do Austrii, a następnie do Szwecji, gdzie nawiązała współpracę z wywiadem radzieckim. Uzyskają wolną drogę do pracy nad bombą. W ten sposób został zatrudniony Klaus Fuchs, komunista, uciekinier z Niemiec. W 1942 roku, gdy pracował w brytyjskim instytucie włączonym do programu nuklearnego, dotarł do niego radziecki wywiad wojskowy. Klaus nie wątpił, że obowiązkiem komunisty jest wspieranie Związku Radzieckiego i stał się najcenniejszym radzieckim szpiegiem w Ameryce. Wiedza, jaką za pośrednictwem wywiadu otrzymywali radzieccy naukowcy, była tak wielka, że mogli skonstruować bombę będącą w istocie kopią amerykańskiej bomby A. Tysiące rysunków technicznych, długie ciągi matematycznych wyliczeń, wyniki eksperymentów, nad którymi głowili się najwięksi fizycy świata skupieni w Los Alamos i kilku innych laboratoriach, przechodziły przez ręce Wasylija i Lizy, trafiając do worków z pocztą dyplomatyczną lub szyfrogramów nadawanych drogą radiową z radzieckich konsulatów i ambasady. FBI gromadziło te depesze, przechwytywane przez nasłuch radiowy, i chowało do archiwum, nie mogąc złamać szyfru uważanego za absolutnie odporny na ataki kryptologów. Amerykanie mylili się. Gdzieś we wschodnich Niemczech działała maszyna nazywana przez aliancki wywiad Swordfish, a za pomocą której niemieccy kryptolodzy mogli odczytywać radiogramy wysyłane przez Zarubina z Waszyngtonu i poznawać wyniki prac amerykańskich atomistów. To, o czym dowiadywali się Zarubinowie i co przekazywali do Moskwy, trafiało do laboratoriów niemieckich atomistów. Dlatego informacje, że już w 1944 roku Niemcy skonstruowali bombę atomową, nie wydają się przesadzone. Amerykanie zdobyli tę maszynę ukrytą w bawarskim mieście Rosenheim w maju 1945 roku. Przetransportowana do Stanów Zjednoczonych i tam uruchomiona, zaczęła odczytywać szyfrogramy z archiwum FBI. Było tego wiele, ponad 2 miliony. A 200 tysięcy zawierało treść utajnioną za pomocą szyfru, z którym Swordfish radził sobie bez problemu. To dzięki odczytaniu depesz kontrwywiad amerykański dowiedział się o działalności Klausa Fuchsa i dziesiątków innych atomowych szpiegów. Czy odczytane depesze stały się dowodem, że Oppenheimerowie zdradzili Lizie i jej agentom największe amerykańskie tajemnice? Teraz nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, gdyż Swordfish wciąż jest tajemnicą amerykańskiego wywiadu. Liza i Wasilij Zarubin zasłużyli na najwyższe uznanie swoich władz, ale ich koniec w Stanach Zjednoczonych nadszedł niespodziewanie i mógł być dla obojga tragiczny. Stało się tak za sprawą Wasilija Mironowa, jednego z radzieckich szpiegów, podwładnego i osobistego wroga Zarubina. Nie wystarczyły mu anonimy wysyłane do Moskwy, w których donosił, że jego szef zdradził. Postanowił napisać do szefa FBI i 7 sierpnia 1943 roku wysłał anonim, w którym wskazał na Zarubina i jego żonę jako radzieckich szpiegów. Ujawnił, że w 1940 roku Zarubin brał udział w przesłuchiwaniu i mordowaniu polskich oficerów w Katyniu, choć sam nie miał czystych rąk, gdyż przesłuchiwał polskich oficerów w Starobielsku. Ujawnił również nazwiska 10 innych szpiegów, w tym szefa amerykańskiej partii komunistycznej Earla Browdera. W zadziwiający sposób FBI zlekceważyło ten sygnał. Nie aresztowano żadnego z ludzi wskazanych przez Mironowa. Zarubinowie spokojnie pracowali do chwili, gdy centrala wywiadu, zaniepokojona donosami, odwołała ich w 1944 roku. Do Moskwy wrócił także autor anonimów, Mironow. Zarubinowie znali siłę takich listów, gdyż posługiwali się nimi często w usuwaniu ludzi niewygodnych. Wpadli w tę samą zasadzkę i mogli się spodziewać, że szybko zostaną zlikwidowani. Partia nie patrzyła na zasługi tych, którzy zawiedli. Wyrok mógł być tylko jeden. Śledztwo trwało 6 miesięcy, które przeżyli niepewni wyroku. Wreszcie uznano, że nie zdradzili. A Mironowa postawiono przed sądem. Dalszy jego los jest niejasny. Według jednej z wersji został skazany na 5 lat łagru. Według innej, w czasie procesu wyszło na jaw, że jest schizofrenikiem i zamknięto go w specjalnym szpitalu psychiatrycznym w Leningradzie, ale nie na długo. W 1945 roku przechwycono jego list adresowany do amerykańskiej ambasady w Moskwie, zawierający informacje o wymordowaniu polskich oficerów. To już było za wiele. Po krótkim procesie Mironow został rozstrzelany. Zarubin, obsypany odznaczeniami, zajął stanowisko zastępcy szefa wywiadu zagranicznego. Oczywiście Liza i on byli już spaleni i o wyjeździe na zachód nie mogło być mowy. Stan zdrowia Zarubina, skołatanego w wycieńczającej tajnej służbie, pogarszał się szybko. W 1949 roku wysłano go na emeryturę, ale nie o zdrowie chodziło. Łączyło to się zapewne z antysemicką nagonką w Moskwie, jaką rozpętał Stalin, przygotowując nową wielką czystkę. Liza podzieliła los męża. Jej czas skończył się. To, co w 1949 roku mogli uznawać za cios, okazało się zbawieniem. Odesłani w służbowy niebyt uniknęli losu, jaki spotkał dziesiątki ich kolegów, takich jak Leonid Eitington i szefów tajnych służb, którzy trafili na wiele lat do łagrów i więzień lub zostali zamordowani podczas kolejnej czystki, ostatniej już w życiu Stalina, człowieka, któremu wiernie służyli. Od tego czasu nazwisko Zarubin pojawiało się jedynie za sprawą Zoi, córki Wasilija z pierwszego małżeństwa z Olgą Naumową. Dziewczyna poszła w ślady ojca, lecz nie prowadziła szpiegowskiej roboty, choć o tym marzyła. Była tłumaczką w NKWD, a potem w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego. Przez jej ręce przechodziły materiały, jakie Zarubinowie zdobywali od amerykańskich naukowców, choć zapewne nie wiedziała, że trafiły do Moskwy za sprawą rodziców. Była przy Stalinie jako tłumaczka w czasie najważniejszych spotkań z Rooseveltem i Churchillem w Teheranie i Jałcie. Teraz jest emerytowaną nauczycielką akademicką i mówi o ojcu. Był niezwykłym człowiekiem o żelaznym charakterze. O Lizie się nie wypowiada, może w ogóle jej nie znała. Jelizawetta Zarubina zmarła w 1987 roku, 15 lat po swoim mężu.